A chcę, żebyśmy dzisiaj przeczytali 15 rozdział listu do Rzymian, pierwsze 13 wersetów. My mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Chrystus również nie dogadzał sobie, ale jak napisano, spadły na mnie zniewagi urągających Tobie. Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, trwali przy nadziei. A Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Twierdzę bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezanych ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić dane Ojcom obietnice, a także by poganie dzięki miłosierdziu oddali chwałę Bogu zgodnie ze słowami. Dlatego wyznam Cię pośród narodów i zaśpiewam na cześć Twojego imienia. I znowu czytamy, cieszcie się narody razem z Jego ludem. I ponownie, chwalcie Pana wszystkie narody, niech Go wysławiają wszystkie ludy. Izajasz z kolei mówi, wypuści pędy korzeń Jessaja, przyjdzie ten, który będzie rządził narodami. W nim narody będą pokładać nadzieję. A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję, w mocy Ducha Świętego. I z tego fragmentu, werset 7, dlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga, stał się dzisiejszym moim tematem i skupimy się głównie wokół tego, ale cały ten fragment do tego się też odnosi. Kościół jest najlepszym miejscem, w którym możemy doświadczyć miłości, akceptacji i przebaczenia. Dlatego też czytamy w pierwszym wersecie, my mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym. I gdybyśmy chcieli przeczytać kontekst, to w 14 rozdziale czytamy trochę o tym więcej, to daje nam ten szerszy kontekst. Osoby o wciąż słabej wierze przygarnijcie do siebie, czytamy w pierwszym wersecie 14 rozdziału, lecz nie po to, by spierać się o poglądy. Jeden wierzy, że można jeść wszystko, natomiast osoba słaba poprzestaje na jarzynach. Ten, który jada, niech nie odrzuca tego, który nie jada. Ten natomiast, który nie jada, niech nie osądza tego, który jada, bo przecież Bóg go przygarnął. I tak dalej, gdzie apostoł Paweł mówi o tym, żeby kogoś, kto wie, że jest słaby, jeszcze, wciąż, przygarnąć do siebie. Nie osądzać, nie spierać się, kłócić i tak dalej. Kto tutaj ma rację, bo moja racja, taki kiedyś był film polski, który mówił, moja racja jest najmojsza. Najmojsza jest święta, moja racja i koniec. Więc nie o to tutaj chodzi. W Królestwie Bożym mocny to jest człowiek, który jest gotów wziąć odpowiedzialność za słabości innych. Przyjąć jakby to brzemię, wziąć to na siebie, znieść to, znosić to. Ostatnio, tydzień temu, Sebek mówił, że my jesteśmy mocni w duchu. I czasami ciężko się przyznać, no to kto teraz jest słaby, niech podniesie rękę, tak? My bardziej tak mocni chcemy być, albo przynajmniej takimi się jawić. To wcale nie jest takie proste, żeby powiedzieć, no to teraz kto tu z nas jest mocny, a kto jest słaby. Ale możemy to przyjąć i tego się trzymać, że po tym poznajemy moc, nie? Że ktoś ma, że tak powiem, bicepsy i zgrywa twardziela, co to nie on i tak dalej, i co to ja nie dam rady, nie? To nie w tym jest moc, ale w tym, że mocny w duchu jest gotowy wziąć na siebie ułomności słabszych. Pomóc im, tak? To jest cecha mocy w Królestwie Bożym. Zamiast dogadzać sobie samym. Tak, czyli ta rzecz, taką naturalną tendencją człowieka jest, żeby myśleć o sobie samym i dogadzać sobie. A znoszenie ułomności, no to jest związane z jakimś trudem i nie jest za przyjemne. Dlatego niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Apostoł Paweł napisze w 1 liście do Koryntian w 12 rozdziale, gdzie mówi o ciele Chrystusa, o Kościele, między innymi takie słowa od 18 wersetu. Bóg, tak jak zresztą chciał, zbudował ciało z różnych członków. Gdyby wszystkie członki były identyczne, trudno byłoby mówić o ciele. A zatem członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie. Do widzenia na pewno nie potrzebuję. Ale żeby gdzieś podejść, czy coś zobaczyć i się czemuś przyjrzeć, ręka jest niezbędna, tak? Podobnie głowa stopą. Obejdę się bez was. Bez nóg to słabo być. Da się nawet zauważyć, że te członki ciała, które wydają się słabsze, tu zwróćcie uwagę na to, co Paweł pisze, te członki ciała, które wydają się słabsze, są o wiele potrzebniejsze. Te, które uważamy za drugorzędne, otaczamy większą troską. O przyzwoitość intymnych dbamy bardziej. Podczas gdy członki bardziej widoczne takiej troski nie wymagają. Lecz Bóg tak właśnie złożył ciało, że po mniejszemu dał większe znaczenie, aby w ciele nie zabrakło harmonii i aby wszystkie członki w równym stopniu się o siebie troszczyły. Więc są członki słabsze, które są o wiele potrzebniejsze. Są członki bardziej widoczne. Takie troski może nie wymagają, chociaż na przykład dbamy o włosy, nie wiem, kobiety fryzurę, mężczyźni, żeby się ogolić, albo jeśli mają brodę, to o nią zadbać, żeby nie wyglądał jak jakiś dziad, tak? Z puszczy. Więc dbamy o to, co zewnętrzne. A czasami się okazuje, że nie dbamy na przykład o to, co wewnątrz, czego nie ma widać. A okazuje się, że potem lekarz potrafi zwrócić uwagę, że o serduszko trzeba zadbać. Albo jak będziesz dalej żreć wszystko, co popadnie, no to cukrzyca albo inne choroby, otyłość, w końcu to życie uprzykrzą nam, bo się okaże, że chorujemy, tak? A że tak powiem, może z kazalnicy takie słowo nie wypada powiedzieć. Kto chce być dupą? Nikt. Ale bez dupy jakby nasze życie wyglądało, tak? Tak, no właśnie, nikt by was nie siedział. Byłoby słabo. Słabo, tak? Więc nikt nie chce być, ale bez niej się nie obejdziemy. Tak? Więc Bóg o to zadbał. Dbamy o tą D, tak? Dbamy. Żeby była przykryta. No, może dzisiaj co niektórzy chodzą z odkrytą. Zdarza się. Ale wczoraj oglądałem taki program, w Rosji jest wielka afera, bo była impreza, wstęp 44 tysiące i chodziło tylko o to, że trzeba być prawie nagim. I w Rosji wielka afera, kto pokazał tyłek, dzisiaj tam bardzo cierpi, bo go ścigają. Ale no właśnie, tak czasami bywa. Bóg zadbał o to, żeby te widoczne, które takie troski nie wymagają, lecz Bóg tak złożył, że te, które są niewidoczne, wymagają większej troski, tak? By była ta równość, bo po mniejszemu dał większe znaczenie. Więc Bóg tak tworzy Kościół, tak tworzy ciało Jezusa Chrystusa, gdzie jest ta ważna, żeby każdy był otoczony troską. Każdy, żeby był otoczony troską. Dlatego niech każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Apostoł Paweł napisze: wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Nie wszystko buduje. Żyjemy w wolności, więc wszystko nam wolno, ale nie wszystko buduje. Dla chrześcijanina jest swego rodzaju sprawdzian czy test. Czy to, co robię, czy to, co powiem, czy to przynosi zbudowanie? Czy może krzywdę, szkodę, jakąś ruinę w życiu kogoś? Apostoł Paweł też w liście do Efezjan napisze: niech nie wychodzi z waszych ust żadna szkodliwa mowa, ale taka, która przynosi dobro słuchającym, służy zbudowaniu, aby słuchający przez nią doświadczył łaski. Więc każdy z nas dobrze to wie, że słowa mogą zabić, czy przynieść, zranić, czy przynieść inną szkodę. Ten język, ohoho, ile narobił szkody na świecie, to tego nie wiem, czy ktokolwiek jest w stanie policzyć. Ale z drugiej strony, w naszych ustach jest potężna moc, która niesie łaskę, która może przynosić łaskę, dobro i zbudowanie tym, z którymi mamy styczność. Więc Chrystus również nie dogadzał sobie, w wersecie trzecim czytamy, ale jak napisano: spadły na mnie z niewagi urągających Tobie. Dlaczego Paweł o tym pisze? Bo Chrystus pierwszy dał tego wzór, tak? To jest istota tak naprawdę Chrystusa, jakim Go znamy. I apostoł Paweł napisze w liście do Filipian podobne słowa w drugim rozdziale od początku. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnóżcie moją radość i bądźcie jednomyślni, związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zdaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokoju, pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie inne, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią, i aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Bądźcie takiego usposobienia, które jest w Jezusie Chrystusie. A co On zrobił? Wygodniej byłoby Mu zostać w niebie, na pewno, niż przychodzić na ziemię. Tam otoczony chwałą, wszyscy Go wielbią, a na ziemi Go ukrzyżowali. Tak? Czy szukał tego, co jest, tak jak tutaj czytamy, czy On szukał tego, co jest dogodne dla Niego? Nie, szukał tego, co jest naszym dobrem, ponosząc stratę jakby sam na sobie. Bo wyrzekł się, wyparł się swojej chwały, przyjął postać ludzką, żeby zostać sługą. I zobaczcie, że Słowo Boże wskazuje na to, że to właśnie dlatego został tak bardzo wywyższony. To nam pokazuje całą mentalność Królestwa Bożego i Bożego serca. Że to jest to, co jest jakby takim istotą Chrystusa, wyróżnikiem Jego natury, Jego sposobu bycia, Jego mentalności, Jego motywacji. Ja myślę o innych, myślę o ich dobru, o ich zbudowaniu, o zbawieniu naszym, i dlatego gotów jestem się uniżyć, przyjąć słabości. Chrystus również nie dogadzał sobie, ale jak napisano, spadły na mnie z niewagi urągających Tobie. Nie tylko z niewagi, ale całe zło, kara za wszystkie nasze grzechy spadła na Niego, tak? I On to wziął na siebie, wziął te nasze słabości, te wszystkie nasze grzechy i przyjął to na siebie. Dlatego też dalej czytamy: cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma, trwali przy nadziei. Źródłem pociechy, źródłem nadziei są Pisma Święte, Pismo Święte, dlatego że tam jest zapisane słowo, które jest inne niż we wszystkich innych książkach. I my, którzy to poznaliśmy, wiemy, to słowo jest żywe. Ma moc życia w sobie, takiego, jakiego nie da ci żadna inna książka, czy żadne inne słowo wypowiedziane przez ludzi, czy napisane przez ludzi. Tak? I cokolwiek wcześniej zostało napisane, ma służyć naszemu pouczeniu, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze trwali przy nadziei. Bardzo mi się podoba i zapewne wielu z was zna ten werset z Księgi Jeremiasza, 29, rozdział 11, werset, gdzie jest napisane, że Bóg ma o nas dobre myśli, a nie złe. I myśli planuje nam zgotować dobrą przyszłość, bo nie myśli o naszej niedoli, aby natknąć nas nadzieją. Ale w tym przekładzie tutaj Ligi Biblijnej bardzo podoba mi się to ostatnie stwierdzenie. Aby uczynić z nas ludzi nadzieję. Aby uczynić was ludźmi nadziei. To jest dla mnie takie, no porusza to moje serce, to stwierdzenie, ta myśl, że Bóg chce zrobić z nas takich ludzi, gdzie nadzieja to jest coś, co jest jakby naszą istotą, naszym wyróżnikiem. Że ty jesteś człowiekiem nadziei. Że z ciebie ta nadzieja bije, tchnie. Cokolwiek by cię nie dotknął, to tam jest nadzieja. Ale ten werset, warto wiedzieć, jaki jest kontekst, którym został wypowiedziany. A był to kontekst taki, że naród Izraela był w trakcie uprowadzenia do Babilonu. Nie ma państwa. Zostało podbite. Jerozolima zburzona. I Jeremiasz, który chciał się modlić o ten naród, to Bóg mu nawet powiedział: ty się nie módl, bo ja cię i tak nie wysłucham, bo wyrok za nieposłuszeństwo tego narodu i to, że oni nie chcą się nawrócić i trwają w swoim uporze, jest już postanowiony. Nikt z tego nie zmieni. I chociaż tak było, to Bóg mówi do tych ludzi, którzy są załamani, którzy boją się o swoją przyszłość, są w trakcie uprowadzania do Babilonu, do miejsca, w którym nie chcieli być. A Bóg do nich mówi: ja nie myślę o tym, żeby dać wam niedolę, ale chcę wam zapewnić dobrą przyszłość i uczynić z was ludzi nadziei. Przez proroka Jeremiasza Bóg zapowiedział już wtedy Izraelitom: niewoli babilońskiej będziecie 70 lat. 70 lat. Rozumiecie, dlaczego tu jest napisane, abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze byli ludźmi nadziei. Bo 70 lat, kiedy Bóg im zapowiedział, że w niewoli babilońskiej pozostaną 70 lat, to na przykład dla ludzi w średnim wieku, to my już byśmy tego nie dożyli. Nasze dzieci, być może nasza młodzież, być może też nie. Bo musiała mieć jakieś prawie 90 lat. Więc jeśli oni by dożyli, to byliby już w bardzo sędziwym wieku. Ale mimo to mogli mieć nadzieję, nasze dzieci, nasze wnuki wrócą do ziemi obiecanej. Wrócą, tak? Więc dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są Pisma. Wiecie, się do Rzymian, ale w 5 rozdziale czytamy: usprawiedliwieni zatem na podstawie wiary mamy pokój z Bogiem. Stało się to dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Przez Niego uzyskaliśmy dostęp za sprawą wiary do tej łaski, w której niewzruszenie stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boga. Ale, tak, chlubimy się nadzieją chwały Boga, lecz nie tylko tym. Chlubimy się też uciskami, wiedząc, że przeciwności wyrabiają wytrwałość. A wytrwałość siłę charakteru, siła charakteru nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Ale jest tu pewien ciąg, pewna konsekwencja, pewien proces. Ta nadzieja nie jest od tak sobie. Ta nadzieja się rodzi w pewnym procesie. Procesie, którym wytrwałość jest niezbędna. A znowu, żeby wytrwałość mogła się zrodzić, wytrwałość rodzi się w trudzie, w ucisku, w przeciwnościach. Bo jak ci wszystko idzie jak z płatka, to o jakiej wytrwałości jest mowa? O żadnej. Bo łatwo przyszło i też lekko poszło, tak? Ale coś, co jest zrodzone wytrwałości, wytrwałość rodzi siłę charakteru. Siłę charakteru, cnotę. A siła charakteru rodzi nadzieję. Nadzieję. Stajemy się ludźmi nadziei, bo to nie jest od tak sobie, to nie przychodzi, ale stajemy się ludźmi nadziei przez siłę charakteru, która została przez wytrwałość w nas ukształtowana. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego. I nie tylko wytrwałości, ale też i źródłem pociechy. I znowu drugi list do Koryntian mówi w pierwszym rozdziale od 3 wersetu: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jako Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy pociesza nas w każdym ucisku. Dzięki temu my potrafimy pocieszać tych, którzy przechodzą przez ucisk tą pociechą, której sami doznaliśmy od Boga. Gdyż tak jak nie brak nam cierpień podobnych Chrystusowym, tak za sprawą Chrystusa doświadczamy wielkiej pociechy. Jeśli więc jesteśmy uciskani, to dla waszej pociechy i zbawienia. Jeśli jesteśmy pocieszani, to też dla waszej pociechy, abyście trwali mimo tych samych cierpień, których my doznajemy. A nasza nadzieja co do was jest mocna, bo wiemy, że jak jesteście uczestnikami cierpień, tak i pociechy. Jest tu mowa o pociesze i nadziei, tak? Bóg jest Bogiem pociechy. Duch Święty nie przypadkiem jest nazywany pocieszycielem. Pocieszycielem, tak? Czyli to znaczy się, że na ziemi nie ma życia jak pączek w masełku. Wszystko pięknie, ładnie. Zero jakiejkolwiek przeciwności. Każdy z nas dobrze wie, że zmagamy się z różnymi rzeczami. I Paweł wręcz mówi, zmagań jest wiele, ucisków jest wiele, cierpień jest wiele, ale jeszcze więcej jest pociechy. Więc wytrwałość i pociecha, których źródłem są Pisma. Źródłem są Pisma. Z tego możemy się tego trzymać, tych słów, wiedząc, że one w nas wyrabiają tą wytrwałość, tą siłę charakteru, a za tym idzie nadzieja i to, że stajemy się ludźmi nadziei. A Bóg, werset 5 mówi, wytrwałości i pociechy, niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bóg wytrwałości i pociechy niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście tak połączeni jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma wyższej chwały, jak kiedy ludzie są zjednoczeni w uwielbieniu Boga. Nie ma wyższego rodzaju chwały. Ludzie, którzy są podzieleni, nie wiem, w różnego rodzaju małych grupkach i wielbią Boga, ta chwała jest, powiedzmy, gorszej jakości, taka sobie. Bo nie, to nie niesie Bogu chwały, kiedy ludzie są ze sobą skłóceni, podzieleni i tak dalej, tak? Apostoł Paweł napisze w pierwszym liście do Koryntian na początku: wzywam was, bracia, przez wzgląd na imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie jednomyślni. Nie dopuszczajcie między sobą do rozłamów. Niech was łączy jedna myśl i jedno zdanie. Domownicy Chloe donieśli mi bowiem, moi bracia, że dochodzi między wami do kłótni. Jedni z was mówią, ja należę do Pawła, drudzy ja do Apolosa, inni ja do Kefasa, jeszcze inni ja do Chrystusa. Czy Chrystus jest dla każdego inny? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Albo czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Więc przeciwnik dąży do tego, żeby w Kościele doprowadzić do podziału, do kłótni, do niezgody i tak dalej. Dlaczego? Bo diabeł nie chce, żeby Bogu płynęła chwała. chwała. Więc próbuje wszelkimi sposobami zatrzymać to, żeby ludzie nie wielbili Boga jednym głosem. Czy to znaczy, że ludzie się nie będą różnić? Fenomen Kościoła polega na tym, że Kościół jest jedyną na świecie grupą czy wspólnotą, której tak różni ludzie się gromadzą. Którzy normalnie w świecie nic by ich nie połączyło, bo by jeden by pomiędzy nimi iskrzyło, nie mogą patrzeć na siebie. Ale w ciele Jezusa Chrystusa Jezus łączy ze sobą nawet ludzi, którzy wcześniej byli wrogami dla siebie. Bo On pojednał nas nie tylko z Bogiem, ale ze sobą nawzajem przez krzyż, tak? O tym mówi list do Efezjan, drugi rozdział. Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie pochodzenia zaliczeni do nieobrzezanych przez tych, którzy nazywają się obrzezanymi, żyliście bez Chrystusa, byliście odcięci od wspólnoty Izraela, obcy przymierzom związanym z obietnicą, bez nadziei i bez Boga na tym świecie. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On stworzył w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednał z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy w jednym duchu. Tak? Więc Jezus zniszczył wrogość. Co więcej, apostoł Paweł powiedział w liście do Koryntian, w drugim liście do Koryntian, 5 rozdziale, że Chrystus poruczył nam służbę pojednania. Służbę pojednania. Jeśli zastanawiasz się, do jakiej służby jesteś powołany, to już wiesz, jaka jest odpowiedź. Jeśli cokolwiek robimy, nie służy to pojednaniu, to nie wypełniamy tej służby, tak? Czy to znaczy, że nie będą różnice? Będą. Ludzie nawet w małżeństwie mają różne zdania. A co dopiero w większej grupie ludzi. Ale ktoś kiedyś mądry, jeden z ojców Kościoła, powiedział bardzo taką mądrą rzecz. W rzeczach najważniejszych musimy być jedno. W rzeczach drugorzędnych niech panuje między nami wolność. Ale we wszystkim, nad tym wszystkim niech króluje miłość. Miłość. Więc w rzeczach najważniejszych musimy być jedno. Ja nie będę zgadzał się z katolikiem, który chce mi wielbić Marię, bo zabiera chwałę Jezusowi Chrystusowi i z nim się z nigdy tym nie zgodzę, tak? Ale jest tyle pomniejszych spraw, które potrafiły poróżnić kościoły, ludzi, że się podzielili i stworzyli jakieś grupki, można powiedzieć o głupoty, z powodu głupoty. A diabeł zacierał ręce, bo chwała nie płynie dla Jezusa Chrystusa, tak? Czy Jezus nie modlił się właśnie o to, 17 rozdział Ewangelii Jana w swojej arcykapłańskiej modlitwie, abyśmy byli jedno, tak jak Ojciec w Nim jest jedno i On w Ojcu. Byśmy byli doskonali w jedności. Po co? Żeby świat uwierzył, że Jezus jest posłany przez Ojca. Za jednością Kościoła idzie wiara świata. Dlaczego diabeł więc uderza w jedność? Bo wie, że jak rozbije Kościół, jak podzieli ludzi, to świat nie uwierzy w Jezusa. Tak? On tego się boi, dlatego w tym kierunku działa. Dlatego też niech Bóg darzy nas jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa. Na wzór Jezusa Chrystusa. Bo On przyszedł pojednać. Dlatego nam jest powierzona służba pojednania. Byśmy dążyli do pojednania ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. I co za tym idzie, werset 7, który jest tematem dzisiejszego mojego przesłania. Dlatego przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Przygarniajcie jedni drugich. To słowo przygarniajcie ma w sobie taką definicję. W języku polskim, w słowniku języka polskiego można to znaleźć. Przygarnąć to znaczy objąć kogoś, by przyciągnąć go do siebie. Objąć kogoś, by przyciągnąć go do siebie. A po drugie jest tym taka idea, że dajesz komuś schronienie, czy bierzesz kogoś pod opiekę. Tak? Czyli jest to wyraz troski, że chcesz kogoś przyciągnąć do siebie, chcesz mieć go blisko, chcesz go objąć, chcesz go przytulić, chcesz go przygarnąć do siebie. Kiedy myślimy o przygarnięciu, to raczej to przede wszystkim nam myślę, że pierwsze skojarzenie jest takie, że ktoś jest w potrzebie. Może jest sierotą, może jest uchodźcą. I potrzebuje przygarnięcia, bo jest w biedzie, bo brakuje mu czegoś. Ale my możemy go przygarnąć. Chcemy go objąć i przyciągnąć do siebie. Bo przyciągając go do siebie, przyciągamy go do Jezusa Chrystusa. I tak jak my na przykład, kiedy wybuchła wojna, przygarnęliśmy też wiele sióstr i braci z Ukrainy, mogli tu nawet mieszkać, tak? Bo mieliśmy takie możliwości, żeby zapewnić im tutaj jakiś byt i przecież niektórzy są nadal wciąż z nami tutaj. Więc przygarnęliśmy jakby obcych, bo wcześniej nie znaliśmy, ale przygarnęliśmy. Ale prawdą czasami jest tak, to czasami najtrudniej jest przygarnąć tych, którzy są najbliżej nas. Bo łatwo jest przygarnąć kogoś, kogo widzisz w niedzielę raz na parę godzin i jest miły i to cię nic nie kosztuje tak naprawdę. A czasami jest dużo trudniej przygarnąć kogoś, z kim musisz żyć pod jednym dachem i widzisz wszystkie jego wady. Czytałem taką historię pewnej kobiety, która opowiadała tą historię. Miała już tak dość swojego męża. Tak ją wkurza. Tak irytowały go ją, jego różne wady, że pewnego dnia spakowała walizki, wzięła dzieci, napisała mu kartkę, że go zostawia, opuszcza i pojechała do swoich rodziców. Kiedy on był w pracy i nie wiedział, tak? Ale kiedy była w domu rodziców, to tata zajął się dziećmi, a mama z nią rozmawiała. I mama kazała jej zrobić pewną rzecz. Dała jej kartkę papieru i powiedziała, po lewej stronie wypisz wszystkie jego wady. O, to jak sobie można wyobrazić, było co pisać, tak? Było co pisać, oj, chłop sobie zaskarbił. I tak sobie w duchu myślała, ja wiem, co mama każe mi napisać po prawej stronie, jego zalety. No, parę się znajdzie, ale wiadomo, że lista wad, to kartki nie starczy, tak? A tutaj też zalety, to zaledwie parę punkcików może będzie. Ale mama ją zaskoczyła. Bo mama nie kazała jej wypisywać zalet męża, tylko powiedziała tak, a teraz po prawej stronie wypisz wszystkie swoje reakcje, jakie się zachowujesz względem niego. Szczerze. Do bólu. I nie przyszło to jej tak łatwo, ale kiedy zaczęła wypisywać o tym, że jak ona jest złośliwa, że się obraża, że manipuluje i tak dalej, jakieś różne formy, to zaczęło robić jej się głupio. Bo zdała sobie sprawę, że ona ma do tego męża tyle pretensji, ale on nie zrobił nic tak naprawdę wielkiego złego. Nie zdradza jej. On po prostu nie był doskonały. Był dobrym mężem, ale nie był doskonały. Wzięła czym prędzej dzieci i wróciła do domu, żeby tą kartkę usunąć, żeby przypadkiem mąż się nie zorientował, jaką głupotę ona chciała zrobić. Ale zobaczcie, to jest właśnie to, że my w Chrystusie, mąż czy żona, czy dzieci, rodzice dla siebie nawzajem, którzy są najbliżej i mogą nas drażnić, ale w Chrystusie jesteśmy dla siebie braćmi, siostrami, że czasem ten drugi człowiek, który potrafi mnie tak irytować, że na początku go pokochałem, a później już mnie tak drażni, tak mnie wkurza, nie mogę na niego patrzeć, tak? Że on potrzebuje też przygarnięcia. Tego, żeby wziąć ułomności słabych na siebie. Tak? Dlatego Paweł mówi, przygarniajcie jedni drugich. Tak jak na początku powiedziałem, nie chodzi tylko o to, kto jest mocny, kto jest słaby. Tu już Paweł mówi tak. My wszyscy tego tak naprawdę potrzebujemy. Wszyscy. Bo nawet mocny ma chwilę słabości. Albo jakąś dziedzinę, w której jest słaby. A w innych może być nawet bardzo mocny. Tak? Więc wszyscy potrzebujemy tego, żeby przygarnąć siebie nawzajem. Przygarnąć. Znieść te wszystkie rzeczy, które nas, że tak powiem, od siebie odciągają. My byśmy chcieli odrzucić. Bo szukamy tego, co jest dogodne dla nas. Tak? Nie męczy ta druga osoba, wkurza mnie, irytuje, drażni, nie mogę już na nią patrzeć. Chociaż może wcześniej tak bardzo kochałem. Ale takie po prostu jest życie i tak w życiu bywa. C.S. Lewis kiedyś powiedział coś takiego. Taki bardzo znany autor chrześcijański i zarazem taki wielki myśliciel chrześcijaństwa. Powiedział coś takiego. W każdym z nas jest coś, czego nie można kochać w sposób naturalny. Czego nie można pokochać w sposób naturalny. Każdy z nas. Wymaga to ponad naturalnej Bożej miłości, żeby to ogarnąć. Więc nie myślmy przypadkiem o sobie, że my tacy, a ja, kochani. Bo w każdym z nas jest coś, czego nie idzie pokochać. Tak po ludzku, tak? Ale ktoś inny powiedział, że miłość to jest przyjąć, definicja jedna z definicji miłości. Miłość to jest przyjąć drugą osobę taką, jaką jest, aby wciąż wzrastać razem. Przyjąć z całym bagażem tego, kim ona jest, z wszystkimi swoimi ułomnościami, słabościami i tak dalej, przyjąć ją, aby wciąż wzrastać razem. Tak? To jest ta duchowa postawa, która by uratowała wiele małżeństw chrześcijańskich, które się też potrafią rozpaść, wiele relacji braterskich i siostrzanych, gdybyśmy spojrzeli właśnie z tej perspektywy. Przygarnąć jedni drugich. Przygarniajcie jedni drugich. Przygarniajcie. Tak jak Chrystus przygarnął was. Już ponad 30 lat jestem wierzący, ale nie mogę wyjść ze zdumienia, z zachwytu, podziwu nad tym, że On mnie przygarnął. Bo ja siebie, samego siebie, znając siebie, bym odrzucił. Odrzucił. Że potrafię taki być, wstrętny i tak dalej, tak? Ale nie mogę wyjść z tego podziwu, tego zdumienia, chociaż tyle lat minęło, że On mnie chce. I ciebie też. Bo nie jesteś lepszy, czy lepsza, tak? Wszyscy z tej samej gliny jesteśmy ulepieni i wszyscy grzeszymy, więc jesteśmy godni odrzucenia, tak? Ale On przygarnął nas. Każdego, nie tylko niektórych. Piotr może być. Daniel na pewno. Arek też. Ale Kasia, o, ty przegięłaś. Nie zbliżaj się do mnie. Nie, tak nie jest, tak? Bóg nie wybiera, Bóg nie ma wybranych dzieci, ale przygarnął każdego. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest piękne, że On przygarnął ciebie i mnie bez wyjątku, że nie ma człowieka na ziemi, który jest zbyt wstrętny, żeby Bóg się brzydził nim i go powiedział, a ty idź precz, tak? Kiedy syn marnotrawny przyszedł do ojca, nie wiem, czy my sobie zdajemy sprawę, co ten syn zrobił temu ojcu. Bo to, że tam jest tylko tak przy powieści napisane, że przyszedł do ojca i powiedział mu, ja chcę część swojego majątku już teraz. Daj mi to. Ale tak tam nie jest to jakby podkreślone, co ten syn zrobił. Tak mocno nie jest to zaakcentowane. Dlatego, że ta część majątku należała się po śmierci ojca. Czyli jakby syn przyszedł i powiedział ojcu, ja się nie mogę doczekać, kiedy ty umrzesz. Daj mi to jeszcze za twojego życia. To jest moje. On zlekceważył ojca, tak? Zranił to serce ojca. Ale czy ojciec powiedział, won mi stąd! Mnocha! Jak się zbliżał syn marnotrawny do domu ojca? Nie! Wybiegł mu naprzeciw, żeby go objąć. przygarnął go. Przygarnął go, tak? Tego niewartego syna. Psalm 27, 10 werset mówi tak. Choćby mnie ojciec i matka opuścili, to Pan mnie przygarnie. Najbliżsi mogą cię opuścić, mogą powiedzieć, jesteś, nie jesteś już moim synem. Nie jesteś moim synem, tak? Wąt z mojego życia. Ilu rodziców tak zrobiło? I zrobi jeszcze. A ile dzieci takich poczuje się, że są opuszczeni przez wszystkich? Ale Pan mnie przygarnie. Pan mnie przygarnie. W liście do Efezjan w 4 rozdziale czytamy, 1 wersetu. Zachęcam was zatem, ja więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Sposób godny powołania. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni i drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało, jeden duch, jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Znoście cierpliwie jedni drugich w miłości. Znoście. To znaczy się, że bycie w Kościele nie zawsze jest proste i łatwe i przyjemne, tak? Skoro mamy znosić siebie nawzajem, im bliżej siebie jesteśmy, tym więcej rzeczy tych niemiłych z nas wychodzi. Wychodzi ta... Każdy chce się pokazać jakby z najlepszej strony, ale jak jest się już w małżeństwie, to niestety tą drugą twarz też trzeba pokazać, a tamta potrafi być bardzo brzydka. A jednak, tak? Znoście jedni drugich miłości. Wszyscy dla siebie potrzebujemy wiele cierpliwości. Wiele. Wiele. Żebyśmy, że tak powiem, mogli się nawzajem znieść i nie znieść jaja, tak? Więc Bóg tworzy takie środowisko, gdzie może się kształtować wytrwałość, jak nie w bliskich relacjach. Żelazo żelazem się oszczy, a charakter bliźniego kształtuje drugi bliźni, tak? Przypowieści Salomona o tym mówią. Zwróćcie uwagę na tą jeszcze jedną rzecz. Przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was, dla chwały Boga. To jest bardzo ważna rzecz. Zwróćmy na to uwagę. Nie chodzi tylko o to, żeby przygarnąć jedni drugich, bo Chrystus przygarnął, ale jaki jest tego cel? Dla chwały Boga. Jeśli nie przygarniamy jedni drugich, mamy wybrane jakby kółeczko, ci są mi fajni, z tymi się zgadzam, tych przygarnę, a tamci lepiej się do mnie nie zbliżajcie. Będę się trzymał od nich z daleka. To co robimy? Nie dajemy chwały Bogu. Jego chwała nie może przez nas swobodnie przepływać. Jest coś, co stoi na przeszkodzie w nas, tak? My to robimy dla chwały Boga. Bo przez to Bóg jest wywyższony. Kiedy my jesteśmy przygarnięci, bo On nas przygarnął, tak? Dlatego też wy poganie, twierdzę bowiem, że Chrystus stał się sługą obrzezany ze względu na prawdę Bożą, aby potwierdzić dane Ojcom obietnice, czyli względem Żydów, a także by poganie, czyli my, dzięki miłosierdziu, oddali chwałę Bogu. Dzięki miłosierdziu oddali chwałę Bogu. Dlatego wyznam Cię pośród narodów i zaśpiewam na cześć Twojego imienia. Cieszcie się narody razem z Jego ludem. Chwalcie Pana wszystkie narody. Niech Go wysławiają wszystkie ludy. Chodzi o to, żeby przygarnąć ilu się da. Ilu się da. Bo dzięki miłosierdziu chwała Boga się pomnaża. Dzięki miłosierdziu, tak? Dzięki temu, bo przygarnąć drugiego jest aktem miłosierdzia. Przygarnąć innych ludzi do siebie to jest akt miłosierdzia. Więc dla chwały Boga. My to robimy nie tylko dlatego, że my sami tego potrzebujemy i inni tego potrzebują, ale robimy to dla chwały Boga. bo Bóg przez to jest uwielbiony, kiedy ludzie są pojednani z Nim i ze sobą nawzajem. Wtedy Bogu jest dana najwyższa chwała. Najwyższa chwała. Wypuści pędy korzeń Jessaja, przyjdzie ten, który będzie rządził narodami, w nim narody będą pokładać nadzieję. W nim, tak? Znowu o tej mowa, o tej nadziei. A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem w wierze, abyście opływali w nadzieję w mocy Ducha Świętego. Ta nadzieja też bierze się stąd, że On nas przygarnął i my, przygarniając innych, dajemy im nadzieję. Że pomimo tego, co zrobiłeś, czy pomimo tego, jaki jesteś, czy jaka jesteś, jest dla ciebie nadzieja. A jak czytaliśmy w liście do Efezjan, kiedy, że ludzie bez Boga są ludźmi bez nadziei. Bo co to za nadzieja, że jakoś to będzie tylko tutaj na tej ziemi, tak? Ale co potem? Co potem? Piekło? Co to za nadzieja, tak? Perspektywa dla niewierzącego. Ale my, przygarniając innych, jednając ich z Bogiem i ze sobą nawzajem, dajemy prawdziwą nadzieję. Prawdziwą nadzieję. Tak? I kiedy Jezus mówił w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale: oto byliście tymi, którzy mnie odwiedzili w więzieniu. Mówiąc do pewnej grupy ludzi, tak? Byliście tymi, którzy odwiedzili mnie w więzieniu. Daliście mi jeść, daliście mi pić. Odwiedzaliście mnie, kiedy byłem chory i tak dalej. A ludzie się pytają, ale kiedy cię odwiedziliśmy? Kiedy? A Jezus mówi wtedy: wszystko, co uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili, tak? Ten najmniejszy to ten najsłabszy też zarazem. Ten, który może najbardziej irytować, najbardziej wkurzać, którego najtrudniej znieść. Bo tego dojrzałego, który jest miły i kochany, to łatwo znosić. Albo przynajmniej lżej. Ale potem też Jezus powiedział do tych tak zwanych kozłów: nie odwiedziliście mnie. Nie daliście mi pić. Tak. Nie przygarnęliście mnie, innymi słowy mówiąc, w drugim człowieku. Nie przygarnęliście mnie w drugim człowieku. Tak. To jest wyzwanie dla nas. Przygarniajcie jedni drugich, podobnie jak Chrystus przygarnął was dla chwały Boga. Kiedy taka Samarytanka spotkała się z Jezusem, to jak list do Efezjan mówi o tym podziale między Żydów, czyli tych wybranych, a pogan. Żydzi pogardzali poganami, bo siebie samych mieli za wybranych. Czy nam to dzisiaj może nie grozić, że my jesteśmy ci wierzący, a oni nie wierzą w Boga, są gorsi? Ale Jezus nie tylko, że przyjął tą Samarytankę, tak, którą nie dość, że była Samarytanką, czyli nie była Żydówką, nie była z narodu wybranego, Żydzi nie rozmawiali z Samarytynami, bo po co z kimś gorszej kategorii w ogóle rozmawiać. Ale nawet swoi z nią nie rozmawiali, bo ona przychodziła w południe, kiedy nikogo tam do tej studni, nikt inny już nie przychodził, bo inne kobiety przychodziły, kiedy było w miarę chłodno, rano albo wieczorem, tak? Ale nie w południe. Ci nawet koleżanki nie chciały z nią gadać, bo miała 6 czy 7 mężów, a teraz żyła z chłopem bez małżeństwa. Czy jeszcze można pomyśleć: o kurczę, co za baba, tak? Co z niej była za baba? Ilu facetów wykończyła? To musiała być jakaś chyba jędza, nie? Może była ładna, dlatego miała tylu tych facetów, ale jak ją bliżej poznali, to nikt nie mógł ją wytrzymać. Taki charakterek. Jędza. A jednak do tej, która zasługiwała na odrzucenie i została przez wszystkich, można powiedzieć, prawie odrzucona, a Jezus ją przygarnął. Jezus ją przygarnął. Czy wokół nas nie ma ludzi, którzy są jak Samarytanie, czy ta Samarytanka? I może przykładamy rękę do tego, że nie. My też szerokim łukiem ominiemy. Szerokim łukiem. pominiemy. Bo niewygodnie, szukamy tego, co jest dogodne dla nas, tak? Apostoł Paweł się do Filipian napisał, też w drugim rozdziale, o Tymoteuszu. Mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poślę do was Tymoteusza. Chciałbym, by mi przyniósł od was jakieś pocieszające wieści. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. To takie smutne z jednej strony słowa, że apostoł Paweł, kiedy opisywał pierwszy Kościół, mówi, że ciężko było mu znaleźć takiego drugiego człowieka, który by nie zajmował się tylko sobą. Tak. Ten egoizm to jest takie wrodostwo w nas, co sprawia, że my tak często nie widzimy dalej poza czubek własnego nosa. I myślimy o sobie, a nie o, jak mówił Paweł się do Filipian wcześniej, nie myślcie tylko o swoich sprawach, ale o cudzych też. Tak? Tylko Tymoteusza miał, który miał na sercu sprawy Chrystusa Jezusa, że nie myślał o sobie, tylko o innych. I oby wśród nas nie zabrakło takich ludzi, którzy będą otwarci na to, żeby przygarniać jedni drugich. Żeby przygarnąć jedni drugich. Chciałbym wam przeczytać. Słowa proroka Joel Paul Jacksona, który miał pewne słowo od Pana. Pewien fragment wam przeczytam. Bóg pragnie używać nas do tego, aby uzdrawiać innych. I chociaż wielu z nas twierdzi, że pozwalamy Panu, aby przepływał przez nas, nasze działania i postawy wobec innych w rzeczywistości ograniczają i uniemożliwiają przepływ Ducha Świętego przez nas. Dlatego właśnie tak niewiele się dzieje, kiedy się modlimy. Bóg nadal uzdrawia, kiedy modlą się ludzie niedoskonali, ale dzieje się tak dlatego, że obecność Pana przepływa wokół nas zamiast przez nas. Bóg pragnie przepływać przez nas i dotykać innych. Kiedy Jego Duch będzie mógł bez przeszkód przepływać przez nas, wtedy ujrzymy najwyższy poziom cudów, znaków i uzdrowień. Będziemy nieśli gęstą obecność Ducha Świętego i patrzyli, jak radykalnie zmienia się życie ludzi i jak przychodzą do Królestwa Bożego. Chociaż wiara może otworzyć drzwi do tego, aby Duch Pana mógł przepływać przez nas, Jego obecność w nas będzie zablokowana i niewiele będzie przepływać, jeśli filtr naszego życia będzie zapchany przez negatywne postawy względem innych ludzi. To, co będzie wypływało z nas, przypominać będzie cienki, zanieczyszczony strumyk wody. Wierzę, że jest to jeden z głównych powodów, dla którego widzimy dzisiaj tak niewiele cudów i uzdrowień. Aby miały one miejsce, musimy pielęgnować coraz głębszy poziom wiary i większą wrażliwość na obecność Ducha Świętego w naszym życiu. W czasie ostatniego spotkania z Panem przypomniane mi zostało poprzednie przesłanie, które otrzymałem od Pana. Synu, pragnę dawać dary mężczyznom i kobietom bardziej niż oni pragną je otrzymać. Ale kocham ich za bardzo, aby dać im dar, za który później musiałbym ich osądzić. Nie są gotowi na uwielbienie mnie, jakie przychodzi podczas używania daru. Jeśli jednak zostaną na tej ścieżce we mnie, pewnego dnia będę mógł poprzeć ich modlitwy. Pan przypomniał mi również inne przesłanie, które przekazał mi przez niebiańskiego posłańca, który powiedział: Bóg pragnie wylać swoją moc w sposób, w jaki jeszcze nigdy nie była zademonstrowana na ziemi. Nie ma jeszcze jednak naczyń, które mogłyby ponieść tą moc bez zbijania się w pychę. Bóg szuka sposobu, aby ukazać swoje znaki i cuda, jednak żaden kościół, ludzie czy nawet obdarowania nie są w stanie pozostać nieskażone. Kiedy ten posłaniec anielski objawił Boże serce pełne łagodności dla nas, zacząłem płakać. Kiedy anioł pokazywał, jak bardzo rywalizacja między braćmi zanieczyszcza ciało Chrystusa, czułem, jak serce Pana jest rozrywane i głęboki smutek ogarnia Ducha Świętego. Poczułem ból w sercu, kiedy Pan pokazał mi, w jaki sposób nawet niewielka porcja pychy czy egoizmu kala nas. Jak każdy inny grzech, pycha pozostawiona bez konfrontacji pomnaża się w nas. Co więcej, kiedy pycha w nas natknie się na pychę w sercu drugiej osoby, wtedy wzrasta jeszcze bardziej. Zanim sobie zdamy z tego sprawę, to co kiedyś było małą porcją pychy, przemienione zostaje w ogromnego, brzydkiego potwora. Pan poszerzył. poszerzył również moje zrozumienie grzechu wymienione w liście do Jakuba 3:4-3. Powiedział, te sprawy dotyczą obecnie moich ludzi. Muszą być załatwione, zanim będę mógł bez przeszkód poruszać się w nich. Bóg pragnie odpowiadać na nasze modlitwy, dając nam to, o co prosimy. Powstrzymuje się jednak, gdyż pogorszyłoby to nasz stan duchowy. Musimy więc podjąć wszelkie starania, aby oczyścić się z zawiści, zgorzknienia, egoizmu, ziemskiej mądrości, aby Pan mógł swobodnie odpowiadać na nasze modlitwy. Pan pokazał mi, w jaki sposób pysznimy się naszymi duchowymi doświadczeniami i cierpieniem, jakiego doznaliśmy. Domagamy się, aby Bóg zaspokoił nasze pragnienia, a nie dążymy do tego, aby stać się żywą ofiarą dla Niego. Strzeżmy swoich serc. Pan pokazał mi, że musimy gorliwie strzec swoich serc przed ukrytymi zasadzkami wroga, który stara się zachęcić nas do tego, byśmy akceptowali i usprawiedliwiali nasze odczucia wobec innych. Powiedział mi, że każde uczucie, jakie niesiemy w sobie w stosunku do naszego brata czy siostry, które nie przyciąga nas do nich, jest grzechem. Grzech będzie kalał i blokował przepływ Ducha Świętego w nas, zatrzyma nasze modlitwy, a przez to i owoc w postaci przemienionego na chwałę Pana życia wielu ludzi. Wielu ludzi. Więc my w pewien sposób jesteśmy jak taki kanał, przez który Duch Święty chce przepływać. Ale negatywne postawy sprawiają, że zostaje to tamowane, tak? Nie ma tej pełnej swobody, żeby przepływać. Bóg chce przez nas działać. To, co Bóg nam zapowiedział przez Izajasza 54, żebyśmy poszerzyli swoje paliki, bo On chce, byśmy doświadczyli wielodzietności. Chce sprowadzić tutaj nowe dzieci, nowych ludzi. Dlatego między innymi najpierw poszerzamy paliki też, żeby stworzyć pewną przestrzeń fizycznie, gdzie tych ludzi będziemy mieli gdzie przygarnąć. Tak jak naszych braci i siostry z Ukrainy, że mogliśmy tutaj, mieliśmy miejsce, że mogli tutaj mieszkać. Ale to nie jest tylko kwestia przygotowania zewnętrznego, ale też przygotowania naszych serc. Żeby nasze serca były szeroko otwarte na to, żeby przygarnąć tych ludzi, którzy mogą być brzydcy, słabi, drażliwi, których trzeba znieść. I żeby w naszym sercu nie powstała ta rywalizacja czy coś z tego typu rzeczy. Wiecie, ostatnio w tym roku dwie osoby spośród nas, niezależnie od siebie, powiedziały mi to samo. Nie ma ich od jakiegoś czasu na nabożeństwach, mają ciężko, ale powiedziały mi jedno. Nikt się nawet nie zainteresował. Zero telefonu, SMS-a, co u ciebie słychać, co się dzieje i tak dalej. Taki był w tym smutek. To nie jest tak, że może, że zupełnie nikt, bo skoro chociażby ja z nimi rozmawiałem, ale ten wniosek, który padł z ich ust, taki smutny, przykry, gorzki. Więc z jednej strony przyjęliśmy braci, nasze siostry z Ukrainy, nie jest z nami tak źle, ale czy jest znowu aż tak dobrze? No nie. Jest na pewno jeszcze coś do zrobienia pośród nas. Nasze serca potrzebują w tym wzrosnąć. W tym miłosierdziu, które jest gotowe objąć i przygarnąć innych do siebie. Najpierw tu, pomiędzy nami. Jeżeli my między sobą nie potrafimy przygarnąć jedni drugich, to co dopiero tych innych ludzi, którzy mogą być w pewnym sensie, w cudzysłowie, gorsi do znoszenia. Bardziej wymagający, dający większe wyzwania, tak? Bo to by rozbiło nasz pewien, jakby taki już ułożony schemat życia i tak dalej. I stanowiłoby wyzwanie, że ktoś musi się nimi zająć, aby oni mogli wzrastać dalej. Dlatego też przyjrzyjmy się naszym sercom. Jeśli w swoim sercu widzisz, że jest jakieś cokolwiek negatywnego do kogokolwiek, do brata czy siostry, cokolwiek, co powstrzymuje ciebie, może to nawet nie musi być nic negatywnego, to może być po prostu twój egoizm. Że twój wzrok nie sięga i nie widzisz tego, że kogoś nawet nie ma, nawet może nie zauważyłeś i nie pomyślałeś, że może mógłbyś coś zrobić, żeby okazać swoją miłość tej osobie, żeby poczuła się chciana, kochana, że ktoś za nią tęskni, że jej nie ma tutaj, tak, że brakuje nam jej. Żeby okazać jej miłość i to, że kiedy jest jej ciężko, ktoś z nią jest. Nie jedna czy dwie osoby, tak? Ale my po prostu tego nie widzimy, no bo tu wzrok się zatrzymuje. Własne sprawy. Mamy swoje własne sprawy, swoje własne kłopoty i tak dalej. A Bóg chce to zmienić w nas. Poszerzyć naszą perspektywę, nasze pole widzenia. Żeby tą służbę pojednania wykonywać, żebyśmy mogli przygarnąć jedni drugich. I chciałbym wam na koniec dać takie praktyczne zadanie. Z jednej strony przyjrzyjmy się naszym sercom. A może ty myślisz, a może ktoś by mnie przygarnął, bo mi jest też źle i mi jest ciężko, a nikt się nawet nie zapyta, co u mnie słychać. Zamiast na to patrzeć, to może spójrz na to, że przygarnij i ty kogoś. Dlatego też pomyślcie nad tym, kiedy będziemy się za chwilę modlić, pomyślmy nad tym, Boże, chcę rozejrzeć się jakby tak duchowo wokół mnie i pokaż mi, kogo mogę przygarnąć, kogo mogę objąć, kogo chcesz, żebym objął, żebym okazał tą miłość, żebym nie jako tam powiedzmy jakiś SMS-ik, chociaż to też jest dobra rzecz, ale w tym objęciu to chodzi o coś więcej tak naprawdę, żeby kogoś przygarnąć, tak jakby przygarnąć pod swój dach nawet wręcz, tak? Żeby był blisko. Więc pomyśl o tym, czy nie masz kogoś tu w kościele, kogo mógłbyś okazać swoje miłosierdzie, swoją miłość i to, że chcesz tą osobę przygarnąć do swojego serca. Ale też poza kościołem. Że może w twoim otoczeniu jest człowiek, który jest trudny, którego wszyscy odrzucają, być może nawet. Nikt go nie lubi, a ty go przygarniesz. Ty go przygarniesz. Bo może on jest taki, dlatego że jest, się czuje niekochany, czuje się do niczego i tak dalej. I potrzeba to przełamać, żeby ktoś to złamał w jego życiu i żeby do tego ciemnego, beznadziejnego życia tego człowieka wleciało Boże światło, które przyniesie mu nadzieję. Że jego życie może być inne. A ty będziesz tym kimś, to ten promyk nadziei do jego życia wrzuci. Pomódlmy się. Panie, chcemy przyjść do ciebie, bo pragniemy twojej chwały, aby objawiała się twoja chwała. I żeby objawiła się twoja chwała i mogła się jeszcze pełniej pośród nas objawić, dlatego chcemy przygarniać jedni drugich. I pomóż nam w tym, Panie. Pomóż nam wychodzić z naszego egoizmu. Jeśli ktokolwiek z nas ma problem z negatywnymi odczuciami względem kogoś, to pomóż nam to oczyścić. Usunąć ze swojego serca, żeby nasze serce było czyste. Żeby patrzyło na drugich ludzi z miłością. Tak wiele wokół nas diabeł robi, żebyśmy patrzyli źle na innych ludzi. To są emigranci, ci są B, ci z PiS-u, ci z tam, ci z PO, ci są źli i tak dalej, Panie. Świat dąży do tego, żeby ludzi dzielić coraz głębiej, żeby te podziały były coraz głębsze i przenikały nas coraz bardziej. Ale my temu chcemy się przeciwstawiać i się nie godzić na to. Nie dawać tutaj diabłu w jakikolwiek sposób przestrzeni, gdzie on może swoje trzy grosze wtrącić i wpłynąć na to, że będziemy negatywnie patrzeć na kogokolwiek. Że nasze serce będzie mieć tą postawę, że jest gotowe przyjąć każdego bez wyjątku, każdego. Tak jak ty każdego umiłowałeś. Tak samo. Więc Panie, pokazuj nam też tych ludzi, którzy może dzisiaj jest im ciężko i potrzebują tego naszego przygarnięcia, tego naszego objęcia, abyśmy mogli ich objąć. Aby nie było tak, że ludzie gdzieś uchodzą, a my nawet nie zauważamy, że ich nie ma. Bo nam jest po prostu dobrze i niech tak jest dalej. Ale chcemy zobaczyć tych, którzy gdzieś może zmagają się z czymś i potrzebują tego naszego objęcia i przygarnięcia. Tego przyciągnięcia do nas, do naszego serca. Ale pokaż też tych ludzi na zewnątrz, bo po to jesteśmy i tak chcemy funkcjonować, że w tym świecie jeszcze jest wielu ludzi, których chcesz przygarnąć. My nie jesteśmy ostatnimi zbawionymi w tym mieście, okolicach. Jest tu jeszcze wielu ludzi, których Ty chcesz zbawić. A my chcemy być, Panie, Twoim narzędziem, które w czysty sposób, z czystym, szeroko otwartym sercem będzie patrzeć na nich, żeby ich przyciągnąć do Ciebie. Przyciągnąć też do siebie. Przygarnąć ich, aby mogli pośród nas znaleźć swój dom, swoją rodzinę. To, że są bliscy nam i że nie ma dla nas już dalekich ludzi w Chrystusie Jezusie. Działaj w taki sposób w nas, Panie. Doprowadza nas do pokuty, jeśli tego potrzebujemy. Oczyszczaj nas, aby nie było tak, że Ty chcesz działać pośród nas, ale nie możesz, bo blokujemy Ciebie i nie ma tego swobodnego Twojego przepływu, Duchu Święty, dlatego że my hamujemy i nasze serca zostały zatorowane. Powstały zatory w naszych sercach, przez które Ty nie możesz przepływać tak, jak chcesz i działać tak, jak chcesz. Więc dokonuj tej pracy pośród nas. Uwolnij nas od tych złych rzeczy. I kształtuj nas tak, żebyśmy byli Kościołem ludzi nadziei, tym, którzy dają innym nadzieję, tymi, o których inni mogą powiedzieć i można wydać takie świadectwo o nas. Tu są ludzie, którzy przygarniają innych, kimkolwiek by nie byli. Kimkolwiek by nie byli. Bo nie jesteśmy przeciwko komukolwiek, ale za każdym człowiekiem. Tobie niech będzie chwała. Niech ta chwała się tutaj objawi. Dlatego, że przygarniamy ludzi. Amen.